Zgadza się z samego serca profesor Bohdan Maruszewski, członek zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, współzałożyciel tej fundacji i wybitny, co trzeba podkreślić, kardiochirurg dziecięcy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panie i dzień dobry państwu.
29 lat WOŚP-u, prawie 3 dekady, kawał historii. Czy kiedy zaczynaliście tę przygodę, to w ogóle stawialiście sobie pytanie, w ogóle się zastanawialiście, jak długo ten projekt przetrwa?
No na pewno nie myśleliśmy o tym, co będzie za 30 lat. Myśleliśmy o tym, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy na pierwszy cel zbiórki Wielkiej Orkiestry, jakim było płuco serce. Pani mówiła o kardiochirurgii. Rzeczywiście orkiestra zaczęła grać dla kardiochirurgii. To był rok 93. I chodziło o aparat do krążenia pozaustrojowego, bez którego nie mogliśmy dalej w Centrum Zdrowia Dziecka funkcjonować. I tak naprawdę marzyliśmy o tym, żeby zebrać pieniądze na ten aparat, a potem się okazało, że na koniec dnia zebranych została równowartość 1 700 000 dolarów. I za te pieniądze został zakupiony sprzęt dla wszystkich wówczas 9 ośrodków kardiochirurgii dziecięcej w Polsce. A więc postanowiliśmy się podzielić. Uznaliśmy, że zaufanie do nas, do osób, które ten temat rozpoczęły, jest zaufaniem wszystkich Polaków i dzieci w całej Polsce z wrodzonymi wówczas wadami serca powinny skorzystać z tych zebranych pieniążków. Potem był kolejny finał dla kardiochirurgii po 5 latach, 5-lecie orkiestry i wreszcie 22 finał. No ale tak naprawdę zaczęliśmy grać dla całej medycyny pediatrycznej już rok później po pierwszym finale.
A zastanawiał się pan w ogóle, ilu dzieciom pomogliście? Ilu dzieciom pomogła fundacja?
To można w jakiś sposób estymować, kalkulować tylko poprzez ilość sprzętu, który został zakupiony. W ciągu tych 29 lat, teraz będą duże liczby, zebraliśmy 1 330 000 000 złotych i za te pieniądze ofiarowane nam wraz z zaufaniem kupiliśmy 62 200 sztuk najnowocześniejszych urządzeń medycznych. I nie mówię najnowocześniejszych, bo to ładnie brzmi, tylko sposób, w jaki orkiestra przez te 29 lat kupuje sprzęt, to, czego żeśmy się nauczyli i to, jakim wartościom ma służyć ta zbiórka, spowoduje, że kupujemy sprzęt najwyższej jakości, sprzęt innowacyjny, bardzo często, i tu mogę podać przykłady, taki, którego jeszcze nie ma w Polsce, albo nawet jeszcze nie ma w Europie.
Czyli top of the top, absolutny.
Absolutne, to dokładnie tak, absolutnie najlepsze urządzenia. Zakupujemy sprzęt medyczny z udziałem ekspertów, ale ekspertów, co to znaczy? To znaczy lekarzy, praktyków, którzy z tych urządzeń na co dzień korzystają. I zarówno oni, jak i inżynierowie, którzy są w naszej komisji, to są ludzie, którzy się naprawdę znają na tych urządzeniach. Zakup urządzeń w czasie jednego konkursu ofert może trwać 3 doby. Dni, noce. Oglądamy każde urządzenie bardzo dokładnie.
Czyli wszystko jest pod lupą. Czyli wszystko jest pod lupą, tak można powiedzieć.
Ale mówimy naszym ekspertom, waszym zadaniem jest wybrać 3 najlepsze urządzenia. Prosimy podać nam urządzenie numer 1, 2 i 3 pod względem jakości. Nie patrzcie na ceny. Ceny to jest sprawa nasza, fundacji.
Czyli bardzo skrupulatna procedura, tak można powiedzieć, ale w tym roku orkiestra po raz drugi zdecydowała się zagrać dla laryngologii dziecięcej, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Dlaczego? Bo można sobie zadać pytanie, no laryngolog to się może tak wydawać, że to taki lekarz, który głównie leczy zapalenie uszu i wycina migdałki.
Takie jest powszechne oczekiwanie, właściwie takie jest
postrzeganie tego zawodu, tej akurat części medycyny.
Medycyny, tak? Jest to medycyna nosa, gardła, ucha, zatok, krtani i również górnych i dolnych dróg oddechowych, czyli tchawicy, oskrzeli. To są obszary, w których występują wady wrodzone. To są obszary, w których występuje wiele chorób zapalnych, powikłań tych chorób. Sprzęt, który będziemy kupować, już raz był kupowany.
Ale to on znaczy... się zużył, jak rozumiem, bo to było 13 lat temu. Technologia poszła do przodu. Jeszcze czytam, że laryngologia dziecięca jest niedoinwestowana. To taki ubogi krewny, jeśli się zestawi ją z laryngologią ludzi dorosłych, osób dorosłych.
No właśnie tak, bo jeżeli postrzeganie specjalności jest takie, że to głównie migdałki i zapalenia gardła, no to oczywiście tak jest, ale trzeba pamiętać, że to jest niesłychanie precyzyjna mikrochirurgia w obrębie zatok na przykład, z użyciem endoskopów, torów wizyjnych, z obrazowaniem tych miejsc, ponieważ one są trudno dostępne, nos, zatoki. Tam wykonuje się złożone zabiegi.
I bardzo precyzyjne.
Bardzo precyzyjne i które bez mikroskopu, bez mikronarzędzi chirurgicznych są nie do wykonania. Zabiegi w obrębie ucha to są zabiegi, które wymagają specjalnego mikroskopu usznego, specjalnych sztywnych endoskopów. To jest sprzęt, który zawiera bardzo złożoną optykę, czyli tę część tej technologii, która pozwala dokładnie zobaczyć, gdzie jest choroba, na czym ona polega, ale również pozwala dotrzeć tam z mikronarzędziami. Trzeba pamiętać, że to są wszystko wymiary, które mierzymy w milimetrach.
Czyli tym, że sprzęt teraz... tutaj ma kapitalne znaczenie, jest bardzo ważny. A jeszcze chciałabym zapytać się w tej części radiowej, bo to jest jednak najtrudniejszy finał z tych dotychczasowych, bo mamy pandemię, mamy kryzys gospodarczy. Czy to się w związku z tym uda? Mamy lockdown tak de facto.
To znaczy, ja myślę, że jedną z sił, jedną z przewag orkiestry jest to, że potrafimy dostosowywać się do zmieniających się warunków. My, to znaczy organizatorzy, ale również ludzie w całej Polsce, pamiętajmy, te pieniążki zbiera 120 tysięcy wolontariuszy.
Ale też można płacić w internecie na przykład. A co by pan doradzał osobom, które nie są tak zaawansowane cyfrowo? No bo jest oczywiście dużo możliwości. Można wpłacać na konto, są liczne licytacje, e-zbiórki. A co by pan doradzał takim osobom, które właśnie jeszcze cyfrowo tak stawiają pierwsze kroki?
Wrócę do tego, co pani powiedziała, bo to wydaje się bardzo ważne. Dwa lata temu po raz pierwszy większość środków, które zebrała w czasie finału orkiestra, wpłynęło drogą internetową w większym stopniu niż poprzez zbiórkę do puszek. W związku z tym oczywiście można wpłacać pieniążki do puszek, można to robić w sposób bezpieczny. Wolontariusze są do tego przygotowani, są wyposażeni poza tym w sprzęt ochronny. Ale przede wszystkim najbardziej bezpieczne i najskuteczniejsze będzie oczywiście zbieranie pieniędzy drogą internetową.
Albo SMS. Rozumiem, że można wysłać również SMS-y.
No więc właśnie, jest tych możliwości wiele. Między innymi taką bardzo popularną jest e-skarbonka, więc jest to wirtualna puszka wolontariusza firmy, czy instytucji, czy sztabu. Wiem, że również radia, również różne fundacje, organizacje.
Tak, które... my też się przyłączamy jak najbardziej. Tak, to jeszcze chciałam zapytać, czy idziecie na rekord w tym roku? Bo w tamtym roku był kolejny rekord.
Nigdy nie idziemy na rekord. Nigdy nie idziemy na rekord i nigdy nie mówimy i zawsze mówimy, że nie chodzi o bicie rekordów. I w to bardzo głęboko wierzymy. Natomiast...
I tutaj muszę skończyć, panie profesorze. Tę część radiową muszę skończyć. Profesor Bogdan Maruszewski z nami zostaje, członek zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od teraz już jesteśmy w internecie, który jest wielką siłą, na Radio ZPL i na Facebooku. Beata Lubecka, zapraszam. Chciał pan coś powiedzieć, panie profesorze. Ja musiałam brutalnie przerwać, więc proszę, oddaję panu teraz antenę. Internet.
Znaczy, wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby wszyscy znali wszystkie drogi, formy wpłacania pieniędzy. Mówiliśmy o e-skarbonce, ale jest również strona wpłacam.org.pl, gdzie można zapłacić za pomocą szybkich przelewów, za pomocą PayU, PayPalu, Polkardu.
Czyli możliwości jest cała masa generalnie, żeby wesprzeć fundację, wesprzeć orkiestrę w tym akurat celu, który jest założony w tym roku, że laryngologia dziecięca to jest to właśnie oczko w głowie. Jak mówiliśmy, zresztą laryngologia jest mocno niedoinwestowana. A co by pan powiedział, panie profesorze, krytykom orkiestry? Bo takich nie brakuje również. No, rząd chyba aktualny też, aktualna władza nie jest jakoś specjalnie z wami, nie sympatyzuje. Pamiętamy sytuację, kiedy w TVP wymazywano również to czerwone serduszko WOŚP-u.
Pamiętajmy, że każdy z nas może potrzebować pomocy. Pamiętajmy, że nasze dzieci, wnuki mogą się znaleźć każdego dnia w szpitalu, w którym zobaczycie państwo serduszko. Szpitale pediatryczne i szpitale, gdzie są oddziały dziecięce w Polsce, w liczbie dobrze ponad 600, wyposażone są w sprzęt orkiestry. W związku z tym tu nie chodzi o sympatię lub antypatię. Tu chodzi o to, że orkiestra dokonała wyposażenia polskiej medycyny pediatrycznej w sprzęt, który dokonał przemian epokowych. Sprzęt to jest jedno, ale proszę sobie wyobrazić, że bez orkiestry 6,5 miliona noworodków, które urodziły się w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat, nie miałoby przebadanego słuchu. Mielibyśmy niewykryte uszkodzenia słuchu u kilkunastu tysięcy dzieci, które urodziły się w tym czasie. Dzięki orkiestrze każdego dnia wpływa 1000 raportów dotyczących badania słuchu, przesiewowych badań słuchu u noworodków. Te dzieci dalej są przez nas kierowane do specjalistów, są zaopatrzone, mają zarówno leczenie niedoboru słuchu, aparatowanie, dostają aparaty. Niektóre mają wykonane zabiegi operacyjne. To jest taka zmiana, powiedziałbym, no, epokowa, systemowa, bo to oznacza, że w pokoleniu, które urodziło się w ciągu ostatnich 20 lat w całym kraju, mniej będzie ludzi z głębokim upośledzeniem intelektualnym, społecznym, związanym z brakiem słuchu i z utrudnionym rozwojem.
Jednym słowem nie do przecenienia. Jeszcze chciałam zapytać o pana, bo jak wiadomo, był pan przez ponad 20 lat szefem kliniki kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka i czytałam pana taką wypowiedź, że bez pomocy jednak WOŚP-u, nie dałoby się uczynić z tej kliniki jedną z najnowocześniejszych w Europie i że fachowcy też są zdziwieni, że jak to? Organizacja pozarządowa wyposażyła taką placówkę w taki sprzęt, uczyniła z tego miejsca właśnie jedną z najnowocześniejszych klinik w Europie, klinik kardiochirurgii dziecięcej.
To znaczy, jest mi oczywiście miło to słyszeć, bo z pewnością klinika kardiochirurgii w Centrum Zdrowia Dziecka, którą miałem zaszczyt kierować 22 lata, a więc w tym czasie funkcjonowała wielka orkiestra i tak naprawdę myśl o fundacji powstała w naszej klinice i dla potrzeb dzieci z wrodzonymi wadami serca.
A jak wyglądałaby w takim razie klinika bez WOŚP-u?
Ale wielka orkiestra nie wyposażyła wyłącznie kliniki kardiochirurgii w Centrum
Zdrowia Dziecka. A ja nie tak nie twierdzę, nie, absolutnie nie.
Polska kardiochirurgia dziecięca dokonała gigantycznego przełomu, gigantycznego rozwoju w ciągu już pierwszych lat działania orkiestry, bo przez pierwsze pięć lat orkiestra grała dla kardiochirurgii dziecięcej, dla dzieci z wrodzonymi wadami serca. Jak wyglądałaby klinika kardiochirurgii bez WOŚP? No, z pewnością, ponieważ idea powstała z braku zgody nas, kardiochirurgów, na leczenie dzieci na niższym poziomie, bo bez właściwego sprzętu niż w czołowych krajach na świecie. Na pewno robilibyśmy wszystko, żeby ten sprzęt zdobyć. Ale wystarczyło zebrać się razem, wystarczyło spotkać Jurka i to pomogło. To dało ten pierwszy zastrzyk sprzętu dla wszystkich. Powtarzam, już po pierwszym finale, tym spontanicznym, zanim powstała fundacja, po tym finale wyposażone zostały wszystkie ośrodki kardiochirurgii dziecięcej. Zawsze zresztą w takich rozmowach osobistych mówię, że uważam, że ten moment podzielenia się sukcesem, zaufaniem, tymi pieniędzmi, które zostały zebrane właśnie w postaci sprzętu z wszystkimi potrzebującymi, był niesłychanie ważny w historii orkiestry.
A jak pan wspomina takie pierwsze spotkanie z Jurkiem Owsiakiem? Bo oglądałam taki film na stronie wyborcza.pl i tak sobie dworowaliście nawzajem z siebie, tak można powiedzieć, bo Jurek Owsiak opowiadał, jak to nie wiedział za bardzo, jak dotrzeć do was, do kardiochirurgów, bo to nie była jego domena, którą się zajmował, i tak próbował się zahaczyć jakoś i zapytał was, jakiej muzyki słuchacie. I mówi tak, czy słuchacie Led Zeppelin? I widzisz, że raczej chyba nie ma dobrego odbioru po drugiej stronie, więc jak to było?
Znaczy, powiem tak, myśmy po pierwsze założyli w naszej klinice fundusz zbierania pieniędzy dla pomocy dzieciom, ratowania życia dzieci z wrodzonymi wadami serca. Ten fundusz funkcjonował, ale oczywiście bez marketingu, bez właściwego bez dotarcia do szerokiej
rzeszy ludzi. To w ogóle były pionierskie czasy, taka prawda. początek lat 90.
Tak, no wtedy tak naprawdę myśl w ogóle o tym, że trzeba zbierać pieniądze dla ratowania życia dzieci z wadami serca, przyszła z Anglii. Ja wróciłem wtedy po dłuższym pobycie w Anglii do Polski.
I się pan załamał, jak pan zobaczył, co jest tam, a co jest tutaj.
Bez przepaści, jaka dzieli nas pod względem również sprzętowym. I wiedziałem, że trzeba zrobić dwie rzeczy. Trzeba wyposażyć klinikę w sprzęt i trzeba wyszkolić personel, w tym przede wszystkim pielęgniarski, za granicą. I to zresztą spowodowało wyjazd do Francji, do czołowego ośrodka francuskiego, bez udziału jeszcze orkiestry, 50 pielęgniarek, techników, ludzi pracujących na bloku operacyjnym, właśnie na półroczne szkolenie. To bardzo zmieniło świadomość ludzi w Centrum Zdrowia Dziecka, leczących dzieci, całego zespołu.
Ale ja chciałam zapytać jeszcze o pana pierwsze wrażenie, jak pan zobaczył Jurka. No spotkał się z nim po raz pierwszy. Co sobie pan pomyślał?
Zadzwoniliśmy do Jurka, ponieważ wiedzieliśmy, że prowadzi wtedy program, zarówno radiowy, jak i program telewizyjny, Rób ta, co chce ta. Jurek, jak tylko usłyszał o akcji, że są lekarze, którzy się nie godzą na to, co jest, na to,
na tę mizerię.
Na tę mizerię.
I na to zacofanie, na to... wynikając również z tego, że byliśmy sobie... za żelazną kurtyną po prostu.
I powiedzmy sobie na nieskuteczność leczenia, dlatego że bez nowoczesnego sprzętu jakość kardiochirurgii była po prostu gorsza. Byliśmy 20 lat do tyłu za czołowymi ośrodkami w Europie.
No i zadzwonił mówiliśmy... pan do Jurka i on się zgodził od razu?
On powiedział, jestem na Myśliwieckiej, przyjedź. W związku z czym pojechaliśmy razem z Piotrem Burczyńskim, moim partnerem zawodowym przez cały ten czas i jednym ze współzałożycieli orkiestry. Pojechaliśmy na Myśliwiecką, stołówka, taki zapach, który do dzisiaj...
Bo tam się gotowało wtedy, a nie teraz, że się przywozi jedzenie.
Tam się domowe jedzenie gotowało, tak, i to pachniało. No i tam żeśmy usiedli i poznaliśmy się z Jurkiem. Pierwszy raz go wtedy zobaczyliśmy na żywo i jak gdyby nie było żadnej wątpliwości. Nadajemy na dokładnie tej samej fali.
To czyli znaczy, kliknęło od razu.
Tak, ja tak uważam. Mowa o tym, że my nie słuchaliśmy Led Zeppelin. To nieprawda, ja całe liceum słuchałem Led Zeppelina. Jak być może ktoś pamięta pierwszy finał, to takim wielkim przebojem pierwszego finału była Leila Claptona. I ona, tak powiem, zapadła mi jako podkład dźwiękowy, bardzo w pamięć z tego pierwszego finału, zwłaszcza, że uwielbiałem ten utwór.
Czyli rozumiem, że we krwi ma pan trochę rock'n'rolla.
Znaczy, rock'n'roll towarzyszył mi, bo jestem z tego pokolenia, przez cały okres szkoły, studiów. Potem to się zmieniło może 50 na 50 w jazz. I do dzisiaj słucham na zmianę rock'n'rolla i jazzu. Ale rock'n'roll był zawsze. Jurek, to nie jest tylko kwestia i nasz kontakt, to nie jest kwestia rock'n'rolla. To jest kwestia niegodzenia się na zło, niegodzenia się na to, na miernotę, na to, co pani nazwała mizerią, niegodzenia się na to, że dlaczego mamy być gorsi od innych, dlaczego nasze dzieci mają być leczone gorzej, bo bez właściwych urządzeń niż inni, dlaczego mamy postrzegać swoje otoczenie. Dlaczego Polskę mamy postrzegać jako kraj o mniejszych ambicjach, czy stawiający sobie niższe cele? To był zawsze Jurek i zawsze mówiliśmy wspólnym głosem w fundacji. Nie godzimy się na to, żeby było inaczej, gorzej niż w najbogatszych krajach świata. Do tego namawialiśmy ludzi. Jeśli spytała mnie pani o Jurka, to takie miałem wczoraj przemyślenie. Byłem na spacerze z psem. Mogę?
Dalej. Proszę, proszę.
Byłem na spacerze z psem.
Tylko zapytam, jakiego ma pan psa?
Mam cudowną córeczkę, sukę owczarka niemieckiego, długowłosego. Oczywiście kocham ją.
A jak się nazywa?
Nazywa się Nikita.
Nikita, jak z tego filmu Le Cabosson, Nikita. Dobrze, wracając Nikita.
W tym wypadku Nikita imię żeńskie.
Tak, no Nikita, tak, to był pseudonim takiej kobiety szpiega. Nie wiem, czy pan oglądał ten film. No nieważne, bo tutaj znowu jakaś dygresja do dygresji z mojej strony. Ale szedł pan z psem na spacer, swoją kochaną suczką i myślał pan o Jurku Owsiaku. I co pan sobie myślał?
Wie pani co, myślałem przede wszystkim o nim jako o liderze. Myślałem o tym, że trzeba, bardzo nam potrzeba w tej chwili w Polsce liderów, którzy myślą, czują i mówią o wartościach, którzy potrafią jednoznacznie nazwać to, co jest złe i to, co jest dobre, i potrafią do tego namówić ludzi. I potrafią porwać za sobą ludzi, mówiąc proste rzeczy, odwołując się do bardzo prostych wartości. Wokół nas są słabsi, są dzieci wymagające pomocy. Nic nam się nie stanie, jeżeli damy z siebie trochę wysiłku, żeby im pomóc. Bądźmy w tym razem. Starajmy się zrobić coś dobrego. Nie jesteśmy gorsi niż inni. Na pewno nam się uda, jeżeli będziemy w to wierzyć. Ta siła wiary, przywództwa i mówienia o rzeczach, namawiania ludzi do robienia wspólnie rzeczy dobrych, rzeczy wspólnych. Finał z głową to jest przede wszystkim finał z sercem. I to, co porywa ludzi, jestem o tym bardzo mocno przekonany, to jest to, że gramy sercem. To jest to, że mówimy prawdę. Mówimy prawdę o tym, dlaczego trzeba zbierać pieniądze. Mówimy prawdę o tym, co z tymi pieniążkami zrobimy. Kupujemy sprzęt, wkładając w to ogrom wysiłku, ale kupujemy najlepszy sprzęt, jaki jest dostępny na świecie. I polska dziecięca medycyna dzisiaj, oczywiście nie wszędzie, bo zaraz moglibyśmy zacząć rozmawiać o psychiatrii, ale w bardzo wielu aspektach, dzięki tym 28 latom wierzenia w dobro i wierzenia w to, że można zmienić coś na lepsze, jeśli się to zrobi razem, jeżeli się to zrobi i z głową, i z sercem, dzięki temu ta polska medycyna pediatryczna jest bez porównania lepsza niż była i jest już naprawdę na dobrym światowym poziomie.
I za to właśnie pan ceni najbardziej Jurka Owsiaka? Za to, że jest typem lidera i że mówi takim prostym językiem, który trafia do wielu serc? Tutaj też jest pytanie od słuchaczki. Jola pyta właśnie, za co pan ceni Jurka Owsiaka?
Właśnie cenię go za to, że wskazuje cele zgodne z podstawowymi, prostymi wartościami. Za to, że nie kręci, nie owija w bawełnę, mówi wprost. Namawia ludzi do robienia czegoś dobrego razem.
A między wami dochodzi do jakichś konfliktów, czy to jest taka zupełnie bezkolizyjna współpraca? Czy jednak spieracie się czasami?
Ależ oczywiście, że się spieramy i oczywiście, że zdarza się.
Ale co zdarza się, że na przykład jest trzaskanie drzwiami, mówi nie będę z tą rozmawiał, czy jednak, ponieważ ta współpraca trwa tak długo, więc się dotarliście.
Nie pamiętam przez 29 lat trzaskania drzwiami i jakichś krzyków, dlatego że to nie są w ogóle formy, które cokolwiek posuwają naprzód. Ale bardzo dobrze pamiętam, kiedy ja Jurka bardzo namawiałem do tego, żeby ruszyć z tematem powszechnych przesiewowych badań słuchu. On wiedział, jak rewolucyjna jest to zmiana i jakie są ogromne wymagania i się początkowo z tym nie zgadzał. A potem Jurek przyszedł i powiedział, trzeba pomagać również osobom starszym. I ja pamiętam moją pierwszą reakcję, kiedy powiedziałem, Jurek, my jesteśmy fundacją grającą dla dzieci. A jednak on miał rację.
Czyli z tego, co pan opowiada, to pan jest takim inspiratorem po prostu, że owszem, potem Jurek jest na pierwszej linii frontu, jest tym liderem, jest tym frontmanem, który nakręca całą sytuację i daje z siebie mnóstwo energii, ale z tego, co pan mówi, no chociażby jeśli chodzi o te badania przesiewowe, no to pan tutaj jest spiritus movens.
Daję przykład, że przynosimy różne pomysły i nie zawsze te pomysły muszą być przez wszystkich akceptowane. Ale Jurek jest niewątpliwie liderem, który daje energię, daje pomysły, myśl, siłę, a przede wszystkim potrafi przekonywać ludzi. Nie ma innego lidera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy niż Jurek Owsiak.
Czyli dyrygent jest tylko jeden. Dyrygent jest tylko jeden.
Ale zarząd to jest grupa 4 osób, które ze sobą pracują, które ze sobą dyskutują. Ogromną rolę odgrywa tutaj Lidia Owsiak.
Czyli żona Jurka Owsiaka.
Żona Jurka, dlatego że to ona jest dyrektorem biura medycznego i to ona przez ten cały czas jest w fundacji. To ona wykonuje tę mrówczą pracę każdego dnia, spędzając tu po kilkanaście godzin, kierując pracą biura medycznego. Proszę sobie wyobrazić, że jednak ten 1 300 000 000 złotych wymagał zamiany na sprzęt, czyli przygotowania przetargów, przygotowania konkursów, ofert, obsługi prawnej, obsługi księgowej.
Czyli to jest huk pracy i bardzo taka skomplikowana operacja.
Finał to jest święto, praca jest na co dzień. Przez ten cały czas zarówno ja, jak i Piotr Burczyński byliśmy przez te 20 ponad lat zajęci operowaniem dzieci i zajęci pracą kliniki. Podstawową pracę Wielkiej Orkiestry wykonuje Jurek i Dzidzia, którzy są tu na miejscu cały czas. My służymy wiedzą medyczną, jesteśmy lekarzami, zajmujemy się sprawami medycznymi, ale to jest ogrom pracy na co dzień. Finał to jest święto. Praca jest każdego dnia, 360 dni w roku.
A za pracą kardiochirurga pan nie tęskni? Czy jeszcze uprawia pan czy nie ten zawód? No bo nie jest pan już szefem kliniki. Oczywiście tam pan współpracuje z kliniką cały czas, ale czy jest pan jeszcze takim lekarzem na 100%?
Czasem tęsknię za operowaniem, dlatego że jednak spędziłem 40 lat operując dzieci. Ale trzeba umieć w pewnym momencie powiedzieć, po to przygotowywaliśmy zespół, po to kształciliśmy następców, żeby teraz oni przejęli odpowiedzialność,
sztafeta.
Przejęli ster. To jest sztafeta. I ja powiem, że kiedy mój nauczyciel i mistrz, założyciel i pierwszy kierownik kliniki kardiochirurgii, pan profesor Stodulski, kiedy przekazywał mi klinikę, to właściwie przekazał mi tylko jedną myśl, którą chciał bardzo, żeby ona mi towarzyszyła przez cały okres kierowania kliniką. Powiedział: od pierwszego dnia myśl o tym, kto przejmie klinikę po tobie. Myśl o tym, co po tobie zostanie. To, co ty zrobisz, to jest oczywiste. Ale pamiętaj, że po tobie muszą zostać następcy. W związku z tym,
żeby tak myśleli liderzy polityczni na przykład. Przepraszam, bo na co dzień zajmuję się polityką.
Z polityką nie ma nic wspólnego.
Jeszcze warto powiedzieć, że jest wiele takich atrakcyjnych aukcji, na które warto zerknąć. I na przykład Robert Lewandowski tutaj wystawił swoją koszulkę Ligi Mistrzów UEFA. I już widzę, że ta pozycja osiągnęła ponad 18 tysięcy złotych, więc warto też na to zerknąć.
Można też na przykład kupić na aukcji rękawice bokserskie z własnymi, z podpisami Jerzego Kuleja i Jerzego Rybickiego. Można kupić bardzo wiele atrakcyjnych rzeczy oddanych na aukcję, ale wracając do początku naszej
jeszcze
rozmowy...
Jeszcze tylko powiem, Iga Świątek, rakieta z French Open.
A właśnie, dokładnie. Wracając do początku rozmowy, jak ważny jest internet w tej zbiórce, jak ważne są te inne niż puszki formy zbierania pieniążków. Na koncie orkiestry w tej chwili jest już 31 565 tysięcy i 109 zł. To jest właśnie zbiórka prowadzona drogą internetową, SMS-ową, a więc jeżeli nie możemy wyjść z domu, jeżeli jesteśmy chorzy albo boimy się...
Bo jest koronawirus.
To pamiętajmy, jeśli nie umiemy tego zrobić, mamy dzieci, mamy wnuki, one na pewno będą wiedziały, jak się to robi.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie profesorze. Dużo zdrowia życzę, dużo energii, nieustająco. Profesor Bogdan Maruszewski, członek Zarządu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, był z nami, współzałożyciel tej fundacji. Czy jeszcze coś pan chciał na koniec dodać?
Chciałem bardzo pani podziękować za tę rozmowę i chciałem zaprosić słuchaczy Radia Z w niedzielę do udziału taki, jaki sobie wybiorą, taki, jaki będzie im dla nich najbezpieczniejszy i jakim się będą najlepiej czuli, ale do udziału w tym wielkim święcie, jakim jest pomaganie słabszym, jakim jest zbieranie pieniędzy na najwyższej jakości, najlepszy, jaki jest na świecie, sprzęt dla dzieci, które cierpią na choroby otolaryngologiczne.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia. No i zdrowia nieustająco. Kłaniam się. Dobrego dnia życzę.
Dziękuję bardzo również dla pani.